Arsenał Kultury.
Dobry wieczór Państwu. W Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Mariusz Siuda. Dzisiaj zapraszam Państwa w podróż po świecie Stanisława Szukalskiego. Artysty, który dla jednych jest geniuszem, a dla innych szaleńcem i antysemitą. W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o artyście Stanisławie Szukalskim. W studiu witam historyka sztuki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Michała Hakę.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Historyka z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, doktora Rafała Sierchułę.
Dobry wieczór.
A z Lublina łączy się z nami historyk sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, profesor Lechosław Lameński.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór panom w studio.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Tylko dodam, który to jest autorem książki Stach Zwarty Szukalski i Szczep Rogate Serce, a także jest autorem licznych artykułów poświęconych temu artyście. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest film dokumentalny pod tytułem Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, który swoją premierę miał w grudniu 2018 roku. Producentem i pomysłodawcą tego dokumentu jest znany hollywoodzki aktor Leonardo DiCaprio. Profesor Lameński jest jedną z postaci, która wystąpiła w tym filmie. Stąd moje pytanie. Proszę powiedzieć, skąd wynika zainteresowanie Leonardo DiCaprio Stanisławem Szukalskim?
Nie ukrywam, że jak pan do mnie zatelefonował, że będzie dzisiaj ta audycja, miałem nadzieję, że nie zada mi pan tego pytania. Bo kiedy ładnych kilkanaście lat temu wydałem tą pierwszą książkę o Szukalskim, to co robili dziennikarze, to właśnie było pytanie, skąd znajomość Szukalskiego z Leonardo DiCaprio?
No chyba pan profesor się nie dziwi temu pytaniu.
Nie, oczywiście, że się nie dziwię, bo sobie troszkę dworuję w tej chwili. Nie, prawda jest bardzo prosta chyba. Szukalski w pewnym momencie swego życia mieszkał blisko rodziny DiCaprio i tak naprawdę myślę, z tego co wiem, był bardziej zaprzyjaźniony, czy przynajmniej znał się z ojcem Leonardo DiCaprio, Giorgio DiCaprio, który zresztą w tym filmie, jak wiemy, występuje, który jest artystą komiksowym. I myślę, że ta znajomość bardziej się przydawała nawet właśnie panu Giorgio DiCaprio niż Szukalskiemu. Ale niemniej znał też właśnie młodego Leonarda, bo znam takie zdjęcie, kiedy kilkunastoletni Leonardo DiCaprio siedzi na kolanach Szukalskiego. Także musiała to być znajomość, rzeczywiście na tyle zażyła, że się panowie wizytowali. Ale włożyłbym między bajki taką opowieść, która poszła w całą Polskę, jak się ukazał film Titanic Jamesa Camerona, że ta rola Leonarda DiCaprio była dedykowana Szukalskiemu. Myślę, że to jest bardziej mit, bajka.
Jeżeli w wyszukiwarkę wpisze się frazę Stanisław Szukalski, to jest jedna z pierwszych informacji, że właśnie ta rola była inspirowana.
No niestety, mnie bardzo martwi jako autora, już w efekcie nie tak jak pan powiedział, jednej książki, ale trzech książek, bo równo równolegle z filmem ukazał się mój najnowszy album poświęcony Szukalskiemu, który już jest do kupienia, za duże zresztą pieniądze i niestety w małym nakładzie. Także rzeczywiście martwi mnie to, że wszyscy się pytają o tą znajomość, a natomiast wiele osób nie chce w ogóle wiedzieć, kto to jest tak naprawdę Szukalski. Dlatego bardzo mnie pana audycja cieszy.
No właśnie to, kim jest Szukalski, może dojdziemy do tego pytania nieco naokoło. Zapytam profesora Hakę, czy Szukalski jest znanym artystą?
Nie, myślę, że nie jest znany. To zresztą wynikało także z tego, co powiedział jego monografista, pan profesor Lameński, mówiąc o tym, jak dziwiono się, czemu się temu twórcy właśnie poświęcił swoją pracę badawczą. Było głośno o nim w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to nigdy nie była postać pierwszoplanowa w sztuce polskiej, jak może wynikać z tego filmu, który pod tym względem dopuszcza się daleko idącego uproszczenia. Nie wiem, czy pan profesor się ze mną zgodzi.
Zgadzam się, drogi Michale.
Drogi Lechosławie, no właśnie, to jest duży problem tego filmu, bo w gruncie rzeczy...
Tak, film nie jest obiektywny przede wszystkim. Tak. Nie daje pełnego obrazu, oglądu, dlaczego w ogóle o tym Szukalskim kręcimy tak. ten film.
Spokojnie, spokojnie, o filmie zaraz może zatrzymajmy się przy samym Szukalskim i pytanie do profesora Lameńskiego. Dlaczego zajął się postacią Szukalskiego? Dlaczego zajął się twórczością Szukalskiego? Kim jest Stanisław Szukalski?
Tutaj też jest odpowiedź właściwie prosta. Gdy byłem na czwartym roku studiów, pojawił się u nas w Instytucie pan profesor Andrzej Ryszkiewicz z Warszawy, świetny historyk sztuki, znawca sztuki polskiej od XVIII do XX wieku i rzucił nam kilka tematów, które mówi, weźmiecie sobie państwo jako temat pracy magisterskiej. Patrząc na mnie mówił, panu proponuję wziąć szczep rogate serce, bo na czele tej grupy to stał taki niezły wariat. Pan, widzę, też nie do końca jest spokojny, to może się panu ten temat bardzo spodoba i przyniesie panu satysfakcję. No i okazuje się, że pan profesor miał rację, bo zajmuje się Szukalskim od 71 roku do dnia dzisiejszego i efekty tego są. Niewątpliwie Szukalski mnie wciągnął, chociaż, tak jak Michał Hake słusznie zauważył, nie jest to artysta znany, popularny i przez wielu moich znajomych historyków sztuki ceniony. Przytoczę tutaj słowa pani profesor Poprzęckiej, która do dnia dzisiejszego, mimo że mnie lubi, nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ja jestem tak zafascynowany Szukalskim. Bo rzeczywiście tuż na to odpowiedź nie jest jednoznaczna. Bo on z jednej strony potrafi fascynować, a z drugiej wzbudzać rozmaite uwagi krytyczne. Niemniej jednak jest postacią, o której myślę, że warto mówić, bo wniósł swoją postawą twórczą, niekontrowersyjnymi poglądami, zachowaniem, sporo fermentów w życie artystyczne, tak jak Michał Hake powiedział, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Bo po II wojnie światowej, no to Szukalski w świadomości powszechnej w Polsce w ogóle nie istniał, nie funkcjonował z różnych oczywiście powodów, o których pewnie jeszcze sobie powiemy.
Jakby miał pan opisać sztukę Stanisława Szukalskiego?
Oj, wielowątkowa i złożona. Jak pan powiedział na początku, on był przede wszystkim rzeźbiarzem i uważał się za rzeźbiarza. Rzeźba go fascynowała. Był typem, powiedziałbym, niezwykle zręcznego kompilatora, który potrafił wykorzystać doświadczenie rzeźbiarzy z innych epok, w tym nawet elementy warsztatu Michała Anioła, czy różnych epok mu znacznie bliższych, a więc kubizmu, fowizmu, secesji i tak dalej, jeżeli by operować takimi ogólnikami. W każdym bądź razie umiał wyciągać ze sztuki mu znanej pewne elementy formalne, a przede wszystkim siedząc prawie całe życie w Stanach, był zafascynowany sztuką ludów pierwotnych obu Ameryki. To wychodzi przede wszystkim w jego miłości do ornamentu, do detalu. Nie ma właściwie rzeźby, która nie miałaby właśnie nasycenia takimi smakowitymi szczegółami, ornamentami, które powodują, że te rzeźby nabierają rozmaitej symboliki. No jest też ogromna ekspresja w tej rzeźbach. Znakomita znajomość anatomii, świadome deformowanie ciała ludzkiego, operowanie różnego rodzaju skurtami, zmianą proporcji. To wszystko w rzeźbach figuralnych, bo to były właściwie dwa typy rzeźb. Albo głowy, bardzo ekspresyjne, wyraziste, gdzie recenzenci w dwudziestoleciu międzywojennym mówili, że to jest najlepsza rzeźba w wydaniu Rodena właściwie, oraz rzeźby figuratywne. No a oprócz tego cała masa dziwnych projektów, rzeźb, pomników, które no, nie zostały zrealizowane ze względu na swoje może udziwnienie.
Jeżeli słuchacze zainteresowani naszą audycją sprawdzą w internecie, jak te rzeźby wyglądają, to kolejny krok będzie taki, że na pewno będą chcieli zobaczyć te rzeźby na żywo. Gdzie mogą się zapoznać z twórczością Szukalskiego?
I z tym jest w Polsce kłopot, ponieważ Szukalski, jak ostatni raz przyjechał do Polski, to był grudzień 35 roku, pozostawił swoje rzeźby w Katowicach, bo tam przed wojną pracował, właśnie miał realizować dla wojewody Grażyńskiego dwa pomniki. Nie doszło ostatecznie do tego, bo wybuchła druga II wojna światowa i uciekając przed oczywiście okupacją niemiecką, przed wojskami niemieckimi, no nie mógł tego wszystkiego ze sobą zabrać. I prawdopodobnie w trakcie okupacji większość rzeźb Szukalskiego, bo większość była z gipsu patynowego, patynowanego, uległa zniszczeniu. Zachowało się kilka rzeźb brązowych i żeby już nie przedłużać, cztery rzeźby możemy oglądać i to bardzo ładne rzeźby w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, właśnie ze względu na ten pobyt Szukalskiego w Katowicach przed II wojną światową. To jest Bolesław Śmiały, to jest między innymi orator, Ezop Bajkarz, także to bardzo piękne rzeźby. No i dwie rzeźby, chyba równie ładne, w Muzeum Narodowym w Warszawie. To jest Cecora, jedyna rzeźba Szukalskiego w alabaszcze wyrzeźbiona, bardzo piękna, taka bardzo ascecka właśnie. Oraz Walka, to jest dłoń ludzka z rozszczepierzonymi palcami, zakończonymi głowami sępów, które między sobą walczą. A tak to jeszcze są pojedyncze, dosłownie jakieś drobne prace Szukalskiego w innych muzeach, no i trochę rysunków. Nieskromnie powiem, że mam prywatnie bardzo ciekawą małą rzeźbę Szukalskiego w postaci gwizdka, 6-centymetrowego gwizdka przypominającego właśnie jakąś taką aztecką twarz, sygnowany z 1934 roku i moje córki mówią, że zwariowałem, bo kupiłem ten gwizdek za 7000 zł.
Czyli widać, że artysta jest ceniony, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Pytanie do profesora Michała Hake. Tutaj padały takie nazwiska, tak, nazwiska jak Roden, Michał Anioł. Jak Szukalski wygląda na tle ówczesnej mu sztuki, na tle sztuki pierwszej połowy XX wieku? Mhm. Jak to wygląda na tle polskiego środowiska artystycznego?
To nawiążę krótko do tego, co możemy usłyszeć w filmie. Tam tacy zafascynowani tą sztuką ludzie, których bliżej nie znam, jeden taki malarz amerykański mówi o Szukalskim, że to był właściwie Michał Anioł XX wieku, że właściwie Rodin się nie może z nim równać. To przesada w mojej ocenie. Jednak na tle rozwoju rzeźby Rodin jest innowatorem, zwłaszcza jeśli chodzi o taki dialog czy polemikę z tradycją antyczną, a Szukalski jest raczej, i tutaj zgadzam się z panem profesorem Lameńskim, raczej kompilatorem, który bardzo zręcznie zresztą i umiejętnie te rozmaite impulsy ze sztuki realnej wykorzystuje. No, przykładowo pomnik, czy projekt pomnika Mickiewicza w Wilnie to taka ciekawa adaptacja postaci Michała Anioła, wyrzeźbionych przez Michała Anioła z nagrobków Maryceuszy, czy Dawid Szukalskiego to z kolei też jakieś takie rozwinięcie, ale dosyć bliskie temu, co Bernini robił. Więc nie, Rodin jest innowatorem. Szukalski, jeśli tutaj można o jakiejś innowacji mówić, to raczej w obszarze pewnej kompilacji, pewnego ogólnego efektu, który właśnie taką dziwnością, taką dysharmonią często operuje. W każdym razie mówimy o osiągnięciach, które na tle sztuki dwudziestolecia mogły się wydawać niezwykle specyficzne, niezwykle oryginalne. Ale to, co słyszymy w filmie, że to jest Michał Anioł XX wieku, to przesada. To zdecydowanie przesada.
Czyli na pewno geniuszem nie był.
Nie. No to jest kategoria bardzo ogólna. No to zależy, jak zdefiniujemy geniusza. Może by się i udało go obronić jako geniusza. No w każdym razie, ale chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz, bo to pojęcie otwiera ciekawy wątek. Jeśli mówimy o geniuszu, w tym filmie zresztą się dowiadujemy chyba w pierwszych słowach, że to o geniuszu film. Przypomnijmy tak, naprawdę już krótko. Kant mówi, że sztuka jest tworzona przez geniusza, więc przez ludzi, którzy nie uznają żadnych zasad, tylko ustanawiają własny system. To samo potem powie Nietzsche. Artysta jest tym, który tworzy jakby ex nihilo, właśnie nie oglądając się na jakąkolwiek konwencję i tradycję. I w tym sensie takie poglądy na sztukę były Szukalskiemu bardzo bliskie, ponieważ on neguje tradycję akademicką, neguje system akademicki, mówi o nauczaniu, uważa się za kogoś wybitnego, wyjątkowego, a więc do takiego ibermęsza, można powiedzieć, w dziedzinie kultury. Mówiąc krótko, to przykład takiego niczańskiego artysty. A takich było wielu, ale w każdym razie kogoś, kto jest przekonany, że oto teraz ustanowi na nowo świat wartości w dziedzinie sztuki i odrzuci to wszystko, co do tej pory było nieudane. Tak z grubsza rzecz biorąc. Ale to jeśli tak geniusza zdefiniujemy jako kogoś, kto pragnie odrzucenia wszelkiej tradycji, no to tak, to był geniuszem. Ale pytanie, czy nas to satysfakcjonuje?
To ja to samo pytanie zadam monografiście Stanisława Szukalskiego. Panie profesorze, czy Stanisław Szukalski był geniuszem?
Nie, no więc z przyjemnością słuchałem, co Michał Hacke mówi, bo po prostu się w pełni z tym wszystkim zgadzam. Zresztą ja to wielokrotnie również publicznie mówiłem i w niektórych swoich publikacjach na temat Szukalskiego pisałem. Szukalski niewątpliwie zawładnął wyobraźnią wielu osób, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ponieważ w 1929 roku, jak się pojawił w Krakowie w Pałacu Sztuki, gdzie mu zorganizowano pierwszą tak naprawdę dużą wystawę, nagle publiczność krakowska, dosyć konserwatywna, zafascynowana Paryżem, problemem już nadchodzącego koloryzmu, zobaczyła faceta, który nie będąc jeszcze człowiekiem wiekowym, bo stosunkowo młodym, 30 kilka lat miał wtedy przecież Szukalski, przyjechał z dwoma wspaniałymi albumami wydanymi w Stanach Zjednoczonych w 1923 i w 1929 roku. Jeden z tych albumów był uznany w Stanach za najpiękniejszą książkę roku. Pokazał ogromną ilość dziwnej twórczości właśnie tych rzeźb i do tego jeszcze w momencie otwarcia wygłosił płomienne, niecenzuralne przemówienie, w którym domagał się to, co Michał przed chwilą powiedział, zlikwidowania systemu akademickiego, mimo że sam wcześniej w tymże Krakowie studiował 4 lata na akademii. I zrobił to w sposób niekonwencjonalny, obrażając wszystkich i wszystko. No więc od razu wybuchła ogromna awantura, a o to zdaje się Szukalskiemu chodziło. On już był tak chyba przesiąknięty tą amerykańską reklamą i propagandą, że w efekcie sobie świetnie tutaj zaczął w Polsce radzić. I ludzie zaczęli właściwie przychodzić na wystawy nie tyle, żeby oglądać jego rzeźby, tak mi się wydaje, tylko żeby wysłuchiwać prowokujących wystąpień, które no, miały bardzo różny zresztą charakter i niektóre z nich się zakończyły nawet dwoma procesami o zniesławienie, w tym jeden był w Poznaniu w związku z artykułem, który w poznańskiej Tęczy się ukazał. Szukalski oczywiście go przegrał.
Jeżeli mówimy o aspektach historycznych powrotu Szukalskiego do Polski z Ameryki, to zapytam historyka. Pytanie do doktora Sierchuły. Z czym związane były kontrowersje wokół powrotu Szukalskiego do Polski? Jak Szukalski funkcjonował w Polsce?
Znaczy, jeśli chodzi o twórczość i działalność Szukalskiego, przede wszystkim myślę, że on się wkomponował w pewną nową w okresie międzywojennym. Mam to na myśli taki nurt neosłowiański, neopogański, w którym Szukalski bardzo dobrze się zaprezentował i zdobył wśród tego środowiska pewną pozycję. Warto dodać, że po powrocie do Polski nawiązał krótki kontakt, można powiedzieć, krótki flirt z równie przedziwną postacią związaną z polskim neopogaństwem, Janem Stachniukiem, który również wydawał grupa polityczna wydawała swoje czasopismo Zadruga, w którym nawet Szukalski przez jeden artykuł popełnił. Potem te drogi się między panami podzieliły. Natomiast warto wspomnieć, taka ciekawostka, postać Szukalskiego wypływa w materiałach Urzędu Bezpieczeństwa podczas wielkiego procesu, przygotowań procesu dla grupy Stachniukowców. Jan Stachniuk zostaje przepytany na okoliczność kontaktów z Stanisławem Szukalskim.
No o jakich latach mówimy teraz?
O latach 30.
Okej.
W latach 30. ta grupa, która w latach, Jan Stachniuk, który w latach 40. miał proces, był rozpytywany na temat Szukalskiego, no, wydał mu bardzo negatywną opinię jako antysemicie i osobie, która właściwie pisywała do tego pisma bez jego pozwolenia i taką czarną legendę również w oczach Służby Bezpieczeństwa wystawił człowiekowi, który był równie dziwaczny jak Stanisław Stachniuk w swoich poglądach neopogańskich. Bo...
No właśnie, dochodzimy do poglądów, tutaj został wywołany antysemityzm. Jak to było z tym antysemityzmem u Stanisława Szukalskiego?
Znaczy to można... Przepraszam.
Nie wiedziałem, do kogo pytanie. Do pana doktora. Dobra, ja słucham w takim razie.
Dobrze. No, niech pan doktor dokończy.
Dobrze. Znaczy, ja uważam tak, że w pierwszej wersji można mówić o pewnej formie rasizmu, którą Szukalski przywiózł pewnie ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy wątki, które godzą nie tylko w Żydów, w antysemitów, ale również w inne nacje, które funkcjonują na terenie Europy. No tu przede wszystkim mówię o Rosjanach, których chyba bardziej nienawidził niż Niemców. A jeśli wywołany antysemityzm, myślę, że pewna norma w pewnych środowiskach, ten wątek antysemicki, który w okresie międzywojennym pobrzmiewa, ale co prawda filmu nie widziałem, ale z tego co słyszałem, w tym filmie jest ten wątek bardzo zradykalizowany w stosunku do Polski.
Ja może zacytuję, to są cytaty z postaci wypowiadających się w tym filmie, akurat nie z profesora Lameńskiego, z innych rozmówców. Cytuję, Europa pogrąża się coraz bardziej w nacjonalizmie i militaryzmie. To oczywiście dotyczy lat 30. w Europie. Po śmierci Józefa Piłsudskiego, przypomnijmy, w 35 roku nastaje tak zwany rząd pułkowników, oparty na autorytarnej konstytucji wykluczającej nie Polaków. Czy tak było w rzeczywistości?
Nie, to jest rzecz absurdalna. To jest daleko idące uproszczenie, jeżeli wchodzimy w głąb wątku relacji rządów sanacyjnych po śmierci Piłsudskiego z diasporą żydowską, to oczywiście mamy jako pierwszy przykład pozytywnej współpracy daleko idące wsparcie dla syjonistów w emigracji do Palestyny. To jest nie tylko umożliwienie wyjazdu, ale też szkolenie wojskowe, które w znacznej części później tym grupom pomoże w walce z Arabami. To pod tym względem absolutnie jest to niemożliwe. Natomiast wszystkie, trzeba to powiedzieć, wszystkie struktury i organizacje polityczne w okresie międzywojennym były bardzo chętne do tego, aby tą diasporę z Polski do Palestyny wyprawić i żywioł żydowski ograniczyć, ale nie było to w kontekście jakimś biologicznym czy rasistowskim, tylko w kontekście walki gospodarczej. I taki projekt bardzo mocno akcentowany przez Stronnictwo Narodowe, Grupy Endeckie, również został pod koniec lat 30. przejęty przez władze sanacyjne. I chodziło o to, żeby usunąć zagrożenie gospodarcze dla żywiołu polskiego, mówiąc kolokwialnie, tą metodą walki gospodarczej i emigracji. W przypadku rządu takiej walki nie było, natomiast werbalne takie propozycje padały ze strony obozu narodowego. Ale to właściwie wszystkie partie polityczne, bo w jakimś tam stopniu miały ten wątek, który miał za zadanie, który postulował, aby ten żywioł żydowski został ograniczony. I to Stronnictwo Ludowe, socjaliści, nawet częściowo też komuniści. Każdy miał inny pretekst, ale chodziło o to, żeby na forum gospodarczym ten żywioł osłabić 10%, bardzo, bardzo duże wpływy w gospodarce, w rzemiośle, w handlu. No, był to jakiś projekt, aby dopuścić do tych gałęzi gospodarczych żywioł Polski. Silnie napierający. Różne były pomysły, ale oczywiście nie było czegoś takiego jak eksterminacja, jakieś w ogóle pomysły, które by godziły w etykę katolicką. Mimo wszystko nad tym wszystkim, dla niektórych szaleństwem czy złem, jednak wszystkie czynniki polityczne polskie były zaszczepione katolicyzmem i nie dochodziło do takich rzeczy, że tutaj będziemy kogoś deprecjonować ze względów rasowych, tylko chodziło o zwyczajną walkę gospodarczą.
Powróćmy do Stanisława Szukalskiego. Stanisław Szukalski w kontekście antysemityzmu. Pytanie do profesora Lameńskiego. Czy Szukalski był antysemitą, a jeżeli tak, to w jakim stopniu?
No właśnie, to jest ważne pytanie. Skądinąd ja dziękuję panu doktorowi za ciekawą wypowiedź, z którą się w efekcie bardzo zgadzam. Dowiedziałem się tutaj ciekawej rzeczy, bo nie wiedziałem, że przy procesie Jana Stachniuka wypłynął Szukalski, w przeciwieństwie do filmu, który trwał godzinę i 45 minut i szczerze mówiąc ja z tego filmu nic nowego się nie dowiedziałem, tylko właściwie obraz Szukalskiego był bardzo mętny. Nie rozumiałem też do końca, dlaczego ci ludzie, którzy rzekomo znali się przez kilka lat z Szukalskim, w ogóle nie wiedzieli o jego antysemityzmie. To w drugiej przecież części filmu wyraźnie wychodzi, że oni by inaczej z nim rozmawiali i tak dalej. Ja kilkakrotnie rozmawiałem z ukochanym uczniem Szukalskiego, czyli z panem Marianem Konarskim, który nawet sam mi w pewnym momencie powiedział, że według niego Szukalski był naiwny politycznie i on nie był wcale przekonany, żeby Szukalski był antysemitą. Oczywiście możemy znaleźć przykłady wypowiedzi, artykułów, gdzie ten antysemityzm wychodzi, ale z drugiej strony warto też pamiętać, że ulubionym uczniem Szukalskiego obok pana Konarskiego w szczepie rogate serce był Norbert Strasberg. Młody Żyd z krakowskiego kleparza. I znowu to wiem od pana Konarskiego, że Szukalski chodził do ojca tego młodego artysty i przekonywał, że warto, żeby ten młody człowiek był w szczepie. Niemniej jednak rzeczywiście jest cała seria wypowiedzi, w których Szukalski wypowiada się negatywnie. Może ja panom tylko dwa takie smakowite tytuły przytoczę i naszym słuchaczom. Oba artykuły publikowane w piśmie wydawanym przez Szukalskiego w ramach grupy Szczep Rogate Serce Krak. Jeden to Flegmenderek Treter, czyli worek wiatru, poświęcony Mieczysławowi Treterowi. Drugi artykuł Gudwajniarz Żydo-Winkler, czyli obrzezanie łapy sieczkarką. Artykuł poświęcony Konradowi Winklerowi. I tutaj oczywiście mógłby ktoś powiedzieć, że Szukalski jest ewidentnym antysemitą. Ale ja patrząc szerzej na całe jego życie, jego twórczość, widzę, że on równie dobrze z taką samą pasją wymyślał tytuły do innych recenzentów i krytyków, bo Szukalski generalnie nie znosił żadnej krytyki pod swoim adresem. A tak się składa, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego wielu z krytyków w polskim życiu artystycznym rzeczywiście byli pochodzenia żydowskiego. I ponieważ oni pisali negatywnie o Szukalskim, no to i Szukalski nie pozostawał im dłużny. No niemniej jednak jakiś ten antysemityzm u niego był i kto wie, może tak z tego filmu zrozumiałem, że jakby po wojnie, siedząc już w Stanach, Szukalski nikomu o tych swoich wcześniejszych poglądach nie mówił, bo może dotarło do niego, no co się potem stało w II wojnie światowej, jak doszło do tragedii Holokaustu. Oczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym, jak pan doktor powiedział, tutaj raczej chodziło o tą niechęć do Żydów, powiedzmy gospodarczą, polityczną. Zresztą znowu, jak Szukalski w 37 po raz kolejny, chyba czwarty z rzędu, próbował wydawać, reaktywować pismo Krak, zamieścił w nim takie zdanie. Pozwolą panowie, że przeczytam. Dla lepszego zrozumienia pobudek Kraka i Unii Młodych trzeba nie tylko badać to, ku czemu on dąży, lecz i to, przeciw czemu się stoi, a tymi są. Precz z komunizmem ze świata. starymi z życia społecznego, Żydami z Polski, klerem z polityki. No czyli w efekcie, no tu jest cała gama zjawisk, które, no nie wiem, czy Szukalski nie znosił, uważał, że trzeba to wszystko wyrzucić, czy to faktycznie jego poglądy, czy tak jak wspomniałem tutaj pana Konarskiego, jego pewna naiwność. Ale z tymi poglądami rzeczywiście Szukalski, no nie miał co robić już po II wojnie światowej w Polsce, no i dlatego w jakimś sensie o nim zapomniano.
Odnoszę wrażenie, że z każdą minutą obraz Stanisława Szukalskiego nam się komplikuje, dlatego zaproponuję krótką muzyczną przerwę, po której wracamy do tematu.
Arsenał Kultury.
W dzisiejszym Arsenale Kultury rozmawiamy o artyście Stanisławie Szukalskim. Pytanie do profesora Lameńskiego, który na pewno doskonale zna film, w którym występował. Dokładnie o jedną anegdotę z filmu, dotyczącą zamówienia portretu Adolfa Hitlera, który Stanisław Szukalski zdecydował się wykonać. Jak to było z tym portretem?
No, tego dokładnie ja nie wiem, bo być może to, co Szukalski mówi w tym filmie, jest prawdą. Ja znalazłem jeden jego list bodajże z 38.
Może najpierw powiedzmy, co mówi w filmie, a później się do tego profesor odniesie.
No, w filmie mówi, że zaprojektował Hitlera jako tancerkę z wąsikiem i fikuśne jakieś pozie. Oczywiście Niemcom się to, tak wynikało z tego filmu, nie spodobało i nie przyjęli do realizacji. W każdym razie no, minister, bodajże Fischer, do niego wystosował list, znając już artystę, a znał go na pewno z rzeźby, jaką Szukalski wyrzeźbił dla Mussoliniego, tak zwanego Remussoliniego, w kształcie wilczycy kapitolińskiej, nagiego, z ręką faszystowskim pozdrowieniu, z dwoma wilczkami, którą to rzeźbę Szukalski zrobił prawdopodobnie w latach 32-35, też to był gips patynowany, chciał podarować narodowi włoskiemu, przywódcy Benito Mussoliniemu. Był bardzo zdziwiony, że nasz minister i ambasador Zalewski niestety nie przekazał tej rzeźby wielkiemu wodzowi narodu włoskiego.
Czyli do tego antysemityzmu jeszcze nam faszyzm dochodzi.
No, no jeszcze tak, ale z drugiej strony tenże Szukalski miał taką koncepcję, żeby powstała Europa, czyli jakby Federacja Państw Europejskich, w której nie miało być miejsca dla Niemiec, dla Anglii, dla Francji, dla Rosji. Także trudno powiedzieć, jak to z tym wszystkim było, ale szaleństwo ewidentnie. Także prawdopodobnie taki pomysł, żeby rzeźbę Göringa i Hitlera zrobić, był. W każdym bądź razie on to wspomina w liście z 1938 roku, ale nie mówi tego wszystkiego, co mamy w filmie.
Wydaje mi się, jeśli mogę wejść akurat w ten wątek, w Ataku Kraka z 1939 roku w drugim numerze jest artykuł, w którym wspomina o tym, że jeżeli Niemcy przyjmą ten, to będzie sukces i pokaże, że może również coś takiego dla Polaków zrobić. Przez taką okrężną, jeżeli go w Niemczech przyjmą i ten, to w Polsce też będzie na jego temat zainteresowanie. Także taką jego publikację w Ataku Kraka numer 2, chyba z 38 albo 9 roku.
On no tak, jest, to pewnie 39, ja to już zapomniałem.
On jest w Bibliotece Śląskiej zdigitalizowany, także...
To ja też to wszysko mam, oczywiście, ale tych materiałów jest tak dużo, że już wszystkiego nie pamiętam, takich szczegółów. W każdym razie ten film, jak mówię, troszkę mnie rozczarował, bo właściwie jedyna, ale niezbyt poważna rzecz nowa, jaką ja się z tego filmu dowiedziałem, to, że pierwsza żona Helen Walker była oziębła płciowo i właściwie płakała. Tak to zrozumiałem w trakcie aktu miłosnego.
To nie są chyba najważniejsze informacje dotyczące twórczości
artystycznej.
Oczywiście,
absolutnie, bo tak naprawdę według mnie o tej twórczości oni w ogóle nie mówią w tym filmie. Zresztą to Michał Hacke powiedział na początku naszej rozmowy, że to nie były nazwiska mu znane, czy nie są. Nie tak samo, to właściwie żadni jacyś wybitni artyści, także dosyć to marginalne.
Dodajmy jeszcze, że wadą tego filmu jest dokonane jakby utożsamienie, nazwijmy to, pytania o sztukę narodową z twórczością Szukalskiego. A trzeba przecież powiedzieć, że to zainteresowanie stylem narodowym, tradycją narodową jest wspólne bardzo wielu formacjom, nie tylko Szukalskiemu, ale przecież formacją o wiele szerzej wtedy znanym, o wiele bardziej promowanym przez państwo, choćby w ramach tak zwanego Instytutu Propagandy Sztuki. To przecież byli artyści o zupełnie innych poglądach, o innym podejściu do tradycji narodowej, do problemu właśnie sztuki narodowej. Tutaj głos Szukalskiego był jednym z bardzo wielu, bynajmniej nie najistotniejszym, a film dokonuje takiego utożsamienia, jakby rzeczywiście Polska w tym zakresie problemu sztuki narodowej miała jedynie do zaproponowania właśnie twórczość Szukalskiego.
Pytanie do profesora Hakę, może prawda. Zadam od razu przy okazji, czy Szukalski był brany przez polskie władze jako twórca, który mógł być wykorzystany do tworzenia stylu narodowego w latach 30., czy to była jakaś poważna kandydatura na takiego państwowego artystę, czy raczej był traktowany jako odszczepieniec?
Nie, jako odszczepienie z morzenia. Ja nie znam dokumentów ministerialnych, które oczywiście mogłyby nam wiele tutaj powiedzieć na temat projektów w stosunku do artysty. Możemy jedynie mówić o zainteresowaniu sztuką Czekalskiego ze strony czynników rządowych i o tym, o czym już profesor Lamieński wspomniał, czyli między innymi o zaangażowaniu artysty do dekoracji Muzeum Śląskiego w Katowicach, które oczywiście miało funkcje propagandowe, bo wtedy każde muzeum miało takie funkcje, zwłaszcza na tych obszarach spornych, o które jeszcze nie tak dawno toczono walki, a więc to Śląsk, to było Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu, również przecież taką rolę propagandową miało odgrywać i Szukalski miał tam robić rzeczywiście dekoracje, zrobił projekty, no nic z tego, jak wiemy, nie wyszło, ale to na pewno nie była postać, która była jakoś szczególnie przez państwo promowana. Oczywiście liczył się, no nie był marginalny, to nie był jakiś odszczepieniec, nie, bynajmniej, prawda, ale żeby stwierdzić, że państwo polskie w pewnym momencie stawia na Szukalskiego, jak wynika z tego filmu, no to jest nieprawdą.
Tu się muszę znowu zgodzić z Michałem, bo rzeczywiście nie o to chyba chodziło. Natomiast jakby rozwijając ten wątek katowicki, w Muzeum Śląskim Szukalski już wykonał w skali 1:1 modele dwóch płaskorzeźb. Jedna przedstawiająca górnika, druga 3 ślązaczki i to było już realizowane. No ale jak wiadomo, wybuchła wojna i Niemcy pierwsze co zrobili, jak weszli do Katowic, to przecież rozebrali ten wspaniały budynek Muzeum Śląskiego do fundamentów. A oprócz tego wojewoda Grażyński zamówił u Szukalskiego 2 pomniki, które też on już zaczął realizować. Były modele gotowe. Jeden to Bolesława Chrobrego, który miał stanąć na forum naprzeciwko pomnika marszałka Piłsudskiego, który tak naprawdę, jak wiadomo, stanął w Katowicach dopiero po 89 roku. I drugi pomnik to pomnik poświęcony 3 powstaniom śląskim, tak zwana Wiecznica Wolności. I jedyna rzecz, którą Szukalski zrealizował, ale której dzisiaj też nie ma, to bardzo piękna płaskorzeźba z motywem orła piastowskiego na ścianie szczytowej budynków urzędów niezespolonych. Taka dziwna nazwa. Ten budynek istnieje do dnia dzisiejszego, ale co zrozumiały Niemcy, jak weszli do Katowic, natychmiast skuli tego orła.
Jeszcze tylko dodam, żeby właśnie osłabić albo oddalić zupełnie takie wiązanie Szukalskiego, aby wyłącznie z ruchem narodowym. Przecież tym, kto go zaprasza i popiera w realizacji dla Muzeum Śląskiego, był Tadeusz Dobrowolski, a więc niezwykle prominentna postać zarówno życia przedwojennego w kulturze, jak i powojennego. Jeden ze współtwórców polskiego socrealizmu w sferze historii sztuki i więc kogoś o poglądach no, raczej lewicowych, prawda, niż narodowych.
Tak,
a mimo to Dobrowolskiemu nie przeszkadzało w ogóle to, żeby to właśnie Szukalski robił dekoracje w Muzeum Śląskim.
Naturalnie, to właśnie Dobrowolski kupił te kilka rzeźb do Muzeum Śląskiego i właściwie jak ja przystępowałem do pisania swojego magisterium, to pierwszym poważnym tekstem, czy ostatnim, jaki znalazłem, razem, to było tekst Dobrowolskiego w nowoczesnym malarstwie polskim z 63 roku.
No
przecież.
Właśnie. No właśnie.
Tak jest.
Jeśli można, ja bym chciał tylko jedną rzecz podkreślić. Ja bym nie wiązał Stanisława Szukalskiego z ruchem narodowym. Jego twórczość i jego poglądy, które w sposób jednoznaczny popierały apoteozę Józefa Piłsudskiego w swoich tekstach i wykazywały. Myślę, że to jest też kluczem, dlaczego system sanacyjny spoglądał na Szukalskiego bardzo pozytywnie, bo nie ma żadnych, przynajmniej ja nie znalazłem żadnych odnośników wspierających ruch narodowy, wręcz przeciwnie. Józef Piłsudski jest tą osobą niezwykle ważną dla Szukalskiego jako człowieka, jako taki wizerunek.
A tego w filmie w ogóle nie ma, tylko się wtrąca.
Tak, tak. No, więc to jest jak gdyby klucz, dlaczego władze sanacyjne wspierają Szukalskiego, no bo to jest człowiek, który no, myśli na jednej fali. No, w cudzysłowie, oczywiście Piłsudski jest wielkim człowiekiem, dla władz sanacyjnych wielkim człowiekiem, to dlaczego w tego człowieka nie zainwestować, który myśli tak samo jak ja, oczywiście, znaczy tak samo jak władze, także moim zdaniem to też jest pewna poważna informacja, że to był jednak człowiek, który z ruchem narodowym bezpośrednio nie miał żadnego wspólnego, natomiast teraz się go jakoś włącza w te ruchy.
No właśnie, jeżeli jesteśmy już przy ruchach narodowych, to chciałem się dopytać, czy doktorowi Sierchule są znane jakieś przypadki inspirowania się współczesnych ruchów narodowych, ruchów konserwatywnych, twórczością czy myślą Szukalskiego, bo z filmu taki obraz się wyłania, że jedna z realizacji, projekt Toporzeł tak zwany, jest wykorzystywany przez część środowisk narodowych, narodowo-radykalnych, znaczy, tak, jakby nie zwać.
Jeśli można, to odpowiem jak gdyby w dwóch segmentach. Pierwsze, ta kwestia młodych, którzy są nadzieją świata i na których trzeba stawiać. Tą ideę znalazłem w okresie konspiracji II wojny światowej w takiej formacji Miecz i Pług. Tam te echa Szukalskiego się pojawiają. Nie wiadomo, czy bezpośrednia inspiracja, czy po prostu jakieś styczność z tymi ideami. Natomiast jeśli chodzi o pana pytanie, to oczywiście Toporzeł i fascynacje słowiańskie pojawiają się w szerokiej masie ruchów neosłowiańskich w Polsce. I to w ruchach paraligijnych, jak i ruchach politycznych. To tutaj między innymi Stowarzyszenie Niklot, które używa Top Orła.
Czy to są stowarzyszenia w jakiś sposób związane z ruchem narodowym, z jakimiś formacjami konserwatywnymi?
To
jak to wygląda?
Formacje związane z szeroko pojętym neopogaństwem. I nie widziałem jakiejś fascynacji członków jakiegoś obozu narodowego nawiązującego do przedwojennej endecji tą symboliką. To są raczej grupy związane z tym nurtem neopogańskim, który pojawił się po roku 89. I powiem szczerze, że bardzo do tych ruchów Stanisław Szukalski pasuje ze swoim antykatolicyzmem, z tym, no, z cytatem, który mogę państwu zaprezentować. Szukalski powiedział: nie miałem czasu na Boga, gdyż to miejsce było zajęte przez słowo Polska. I to jest jak gdyby też spojrzenie neopogańskie, które jest przyjmowane, Szukalski jest przyjmowany jako człowiek właśnie tego środowiska, jako patron tego środowiska. Być może się mylę, może pan profesor mnie skoryguje, ale ja tak...
Interesuje mnie właśnie opinia pana profesora Lamyńskiego na temat tego neopoganizmu Szukalskiego.
Nie, tu się z przyjemnością znowu słuchałem pana doktora, bo bardzo dobrze pan to przeanalizował. Rzeczywiście tutaj ruchy narodowościowe nie mają w Szukalskim jakiegoś swego męża opatrznościowego. To raczej te grupy neopogańskie wymienione przez panią przez panów stowarzyszenie Niklot rzeczywiście jest zafascynowane Szukalskim i nawet kilka lat temu zaproszono mnie do Szczecina, bo tam jeden z działaczy tego stowarzyszenia działał. Ja wygłosiłem 1,5-godzinny wykład. Nie wiem, czy do końca ich satysfakcjonował, bo starałem się oczywiście jako badacz być obiektywny, ale niemniej jednak oni to wszystko nagrali i to funkcjonuje w internecie. Także ten neopoganizm był znacznie silniejszy. Miłość do słowiańskiej przeszłości, marzenie o tak zwanej Panslawii, wielkiej ogólnoeuropejskiej federacji krajów słowiańskich i nie tylko, z Polską na czele, która z tym swoim toporłem rzeczywiście miała przywodzić całej Europie. Ale tu w pewnym momencie pan doktor poruszył ważny moment, że to wiem od historyka, w tej chwili nie pamiętam nazwiska, ze środowiska chyba warszawskiego, który mi powiedział, że podobno na początku okupacji na wielu sklepach był tak zwany topokrzyż.
Tak, tak.
To też wymyślone przez Szukalskiego i to się znalazło w 37 na właśnie którejś z wersji Kraka z podpisem, z takim skrótem GOJ. Gospodarczą organizujmy jedność. To miały być takie plakietki przyczepiane na sklepy chrześcijańskie. I w trakcie wojny, na początku okupacji, podobno też oznaczano tak sklepy w Warszawie, ale no niewątpliwie Szukalski już z tym nie miał nic wspólnego. Po prostu wykorzystano bardzo nośny element plastyczny, bo faktycznie zgadzam się z panem Konarskim, że Szukalski mógł być politycznie naiwny. On tak naprawdę marzyło mu się, żeby w sztuce był jeden decydujący człowiek i tym człowiekiem miał być on. A że miał jeszcze szalone koncepcje, no to już zupełnie inna sprawa.
Musimy powoli kończyć. Niestety wiem, że nasza audycja jedynie lekko musnęła tematu Stanisława Szukalskiego. Interesuje mnie, czy profesor Michał Hacke, pomimo tych wszystkich zawiłości biograficzno-historycznych, uważa, że warto zainteresować się twórczością Szukalskiego, czy można go sobie zdecydowanie odpuścić?
Nie stawiałbym ani tutaj...
W ramach spuentowania, proszę.
Tak, tak. Mnie zaciekawił na przykład. Ja należę do tych historyków sztuki, którzy o Stanisławie Szukalskim nie mieli wielkiego pojęcia. Gdyby nie książka profesora Lamińskiego, nie miałbym tego pojęcia nadal. Nigdy mnie jakoś ta twórczość nie zafascynowała, ale no wszystkim się warto interesować. Wszystko warto badać, zgłębiać, rozważać. No bez wątpienia. A nasza rozmowa od tego jest dowodem, jak bardzo są to złożone sprawy, jak bardzo łatwo je uprościć, czego przykładem jest ten film amerykański.
Z takim podsumowaniem zostawię państwa. Moimi gośćmi był, przypomnę, profesor Michał Hacke.
Dziękuję bardzo.
Doktor Rafał Sierchuła.
Dziękuję bardzo.
I z Lublina profesor Lechosław Lameński.